Czyli jeszcze chwilę czasu poświęcimy, ażeby kontynuować temat dotyczący czynników kształtujących dziecięce postawy, a później przejdziemy do zagadnienia w kierunku zmian. O grupach rówieśniczych chyba nie zdążymy sobie dzisiaj powiedzieć, za co już z góry przepraszam. Zobaczymy, jak nam się czas potoczy. Powiedzieliśmy sobie o tym, jaki wpływ na nasze dzieci ma oglądanie przemocy w telewizji, w internecie, jak bardzo obrazy te i wzorce kształtują ich agresywne zachowanie i jakby pobudzają i zachęcają do przemocy. Chciałabym teraz powiedzieć, co to w ogóle jest agresja. Tylko w kilku zdaniach, tak abyśmy umieli, mając przed sobą dziecko, które prezentuje agresywne zachowania, rozróżnić, co to jest za agresja, jaki to jest rodzaj agresji. Ponieważ agresja występuje jakby w takich trzech wydaniach. Pierwsza jest to agresja impulsywna. Agresja impulsywna stanowi takie wyładowanie złości, gniewu, irytacji. Pojawia się nagle, ponieważ zadziałał jakiś czynnik, i również nagle i gwałtownie znika. I taka agresja impulsywna jest jakby reakcją na frustrację. Frustracja to jest coś takiego, że chcę coś zrobić i staje jakiś mur, który nie pozwala mi mojej idei wykonać, czy mojego zamiaru wykonać. Jeżeli dziecko chce coś zrobić i napotyka na przeszkody, wtedy może pojawić się właśnie ta agresja impulsywna. Mój syn, ten właśnie, o którym już wam opowiadałam, urodził się właśnie z takim temperamentem bardzo, właściwie powiedziałabym zmiennym. Zmiennym, ponieważ ulega wpływom, jest bardzo taki plastyczny, ulegnie wpływom, ale jeżeli chce do czegoś dojść, to będzie za wszelką cenę do tego dążył. I w wieku, nie wiem ile on miał, może 7, może 8, a może 9 lat, właśnie w każdym razie był jakoś na początku szkoły podstawowej, w związku z tym, że jego techniczna zdolność była bardzo rozwinięta, bardzo lubił manipulować wszystkim. Już tutaj mówiłam dzisiaj komuś, że każdą zabawkę, którą dostał do ręki, to rozebrał na części pierwsze. Jego młodszy brat z kolei potrafił jedną zabawką bawić się przez 3 lata i ona cały czas była w takim samym stanie, nienaruszonym. Natomiast mój Marek każdą zabawkę, którą dostał, nie potrafił się nią bawić w całości przez pierwsze, nie wiem, 2-3 minuty może, dopóki nie zobaczył, jak to wygląda z zewnątrz, ale bardzo go interesowało, co tam jest wewnątrz. To były symptomy, których ja nie zauważyłam jako mama, czego bardzo żałuję, ponieważ mogłam go zupełnie inaczej od dzieciństwa kierować. Dla mnie wtedy to był przejaw, nie wiem, jakiegoś właśnie negatywna cecha mojego dziecka, że wszystko musiał zniszczyć, wszystko musiał zepsuć. Powinnam wspierać to, jego dążenie, tą ciekawość, jak to działa, co tam w środku jest, dlaczego tak, a nie inaczej. Zamiast tego gasiłam w nim te zainteresowania. To nie było dobre. To później się odbiło w jego wieku nastoletnim. Ale ten właśnie Marek któregoś dnia dostał od nas, ode mnie i od męża, samolot do sklejania. Kiedy już tak właśnie odkryliśmy trochę te jego zdolności i zauważyliśmy, że to jest jego cecha jego umysłu, zaczęliśmy kupować mu właśnie różnego rodzaju modele do sklejania, żeby nie tylko rozbierał wszystko, ale też potrafił w całość coś złożyć. I on tak siedział i ślęczał nad tym samolotem, taki papierowy model był do sklejania z wielu elementów i podziwiałam go, że on ze swoją impulsywnością, ponieważ był taki psychoruchowo nadpobudliwy do tego wszystkiego, potrafił siedzieć i sklejać te wszystkie elementy razem, ponieważ z kolei chciał zobaczyć, jak to będzie wyglądało w całości, kiedy on poskłada te elementy. I doszedł do ostatniego momentu. Takie kółko na dole tego samolotu chciał przykleić. I w pewnym momencie ja obserwuję mojego syna. Nie zdążyłam zareagować. Tak szybko to się działo. Nagle rzucił tym wszystkim, zgniótł tą swoją całą pracę, rzucił i zaczął płakać. Co się stało? Chciał przykleić to kółko, a palce już miał tak z kleju, obsmarowane klejem, że to kółko zamiast do tego podwozia przyklejało mu się do palca. I to była frustracja, której on nie potrafił już przejść. i zniszczył w tym swojej impulsywnej agresji, bo to było agresywne zachowanie skierowane właśnie na ten samolot, zniszczył to, co dla niego było tak cenne. I to jest właśnie tak zwana impulsywna agresja. Ona nie ma w swoim zamiarze świadomego wyrządzenia komuś krzywdy bądź dokonania jakiejś szkody. Drugi rodzaj agresji to jest agresja instrumentalna. Bardzo często dzieci zachowują się napastliwie, agresywnie po to, świadomie to robią, po to, żeby zdobyć jakąś korzyść dla siebie. I to, tego typu zachowania agresywne nazywamy agresją instrumentalną. Uzyskanie określonych przywilejów bądź korzyści albo jakichś wartości. Bardzo często taka agresja instrumentalna pojawia się, zwłaszcza wśród nastolatków, wtedy, kiedy dzieci otrzymują jakieś polecenie do wykonania. Nie chcą tego polecenia wykonać, a więc używają jako narzędzia tą agresję, ażeby się zbuntować. I kolejny rodzaj agresji, agresji, nad którą nie możemy przechodzić do porządku dziennego, jest to agresja wroga. Oczywiście nad tamtą agresją instrumentalną też nie. Tam musimy dzieciom tłumaczyć, że są inne sposoby zdobywania upragnionych rzeczy albo sprzeciwu wobec czegoś, czego nie rozumie albo nie chce zaakceptować. Natomiast agresja wroga, jej celem jest świadome zadanie bólu, świadome zniszczenie czegoś, świadomie wyrządzenie krzywdy. I w tej agresji wrogiej, i to jest bardzo ważne dla nas, bardzo ważna informacja, wyróżnić możemy agresję odwzajemnioną i agresję odroczoną. Bardzo często agresja wroga pojawia się na agresywne zachowanie kogoś. I to jest tak zwana agresja odwzajemniona. Ktoś wobec mnie zachowuje się agresywnie, więc ja agresją odpowiadam. I to było zdarzenie z tramwaju, o którym opowiadałam na początku. Nastolatki były agresywne, cały tramwaj, wszyscy inni podróżni zaczęli agresywnie zachowywać się wobec tych nastolatków. I agresja się wzmagała i rozwijała, prawda? Natomiast agresja odroczona to jest coś, co obserwujemy u dzieci, które nie chcą, nie mogą bądź boją się skierować agresywnego swojego zachowania wobec osoby, która jest przyczyną tej agresji i kierują tą agresję na kogoś słabszego. A więc zaczynają się znęcać nie na nauczycielu, nie na jakimś, nie wiem, starszym, silniejszym koledze, który w stosunku do niego zachowuje się agresywnie, nie w stosunku do rodziców, bo nie mogą, a więc swoją agresję kierują wobec kogoś słabszego, słabszego rodzeństwa, słabszego kolegi w klasie, który staje się w tym momencie ofiarą, bo niczemu nie jest winny, a otrzymuje, że tak powiem, cały atak agresji jest na niego skierowany. Jest to agresja odroczona i niestety bardzo często występuje, ona jest obserwowana w szkołach, w gimnazjach zwłaszcza, kiedy uczniowie nie są w stanie pogodzić się z tym, co ich spotyka, w ich przekonaniu negatywnego ze strony na przykład nauczycieli, a więc nie mogąc się odwzajemnić nauczycielowi, chociaż coraz częściej obserwujemy takie sytuacje, że jednak mogą. Świat się zmienia, widzicie, postawy się zmieniają, wartości się zmieniają, autorytety upadają i zaczynają swoją agresję wyładowywać przeciwko komuś słabszemu. Kiedy przeciwko nauczycielowi, kiedy przeciwko dorosłej osobie, kiedy widzą, że ta osoba jest słabsza, kiedy widzą, że mogą sobie na to pozwolić. Kiedy widzą, że ta osoba nie odda im agresją. Też nie temat na dzisiaj, w jaki sposób pracować na własny autorytet. W jaki sposób spowodować, że dzieci, zwłaszcza młodzież, zwłaszcza nastolatki, chcą się mi podporządkować jako autorytetowi, nie dlatego, że się mnie boją, ale dlatego, że chcą ze mną współpracować. To jest też bardzo ciekawy temat, który można byłoby zgłębić. Czym charakteryzują się dzieci agresywne? Powinniśmy zrobić wszystko, aby je zrozumieć, ażeby wiedzieć, jakie są ich cechy jakby takie psychologiczne, wewnętrzne, ażebyśmy wiedzieli, czego możemy od nich oczekiwać i w jaki sposób w stosunku do nich się odnosić. Pierwsza rzecz to jest to, że potrzebują cichości, łagodności, wyciszenia, jakby takich spowolnionych ruchów w reakcji na ich agresję. Ale dzieci takie charakteryzują się obniżonym poziomem moralnego rozumowania, obniżonym poziomem pojmowania społecznych zachowań. W czym to się przejawia? One nie są zdolne odczytać intencji osób, które się do nich zwracają z czymś. Dziecko agresywne, każdy jakby zwrot w ich kierunku odbierają jako atak na ich osobę, a więc się bronią, ponieważ ich zdolności poznawcze są tak zmienione. Nie rozpoznają intencji, nie odczytują intencji drugiej osoby. Nie odczytują takiego moralnego zabarwienia tych intencji. Czy one są w stosunku do mnie dobre? Czy te zamiary, ktoś przychodzi do mnie z dobrymi zamiarami, czy ze złymi? A skoro nie umie tego odczytać, to najlepiej się bronię. I bardzo często zupełnie nieadekwatnie do zdarzenia dziecko agresywne zaczyna reagować właśnie takim systemem obronnym poprzez agresję. Druga cecha charakterystyczna to jest niski poziom empatii. A więc dziecko agresywne nie jest w stanie, ma olbrzymie trudności, aby zrozumieć, jak się czuje druga osoba. Nie jest w stanie jakby zrozumieć, że jeżeli ją krzywdzi, to tą osobę to boli. Ma ograniczoną tą zdolność. Nie przewiduje jakby skutków tego działania. Co się może stać? Jaką krzywdę może wyrządzić komuś, jeżeli komuś coś zniszczy, jeżeli to będzie agresja ukierunkowana na jakiś obiekt materialny, albo jak się będzie czuła osoba, której wyrządzę krzywdę, czy którą skrzywdzę. I trzecia cecha charakterystyczna agresywnych dzieci to jest to, że nie myślą, zanim zaczną działać. Najpierw działają, później myślą, jeżeli w ogóle myślą na temat tego, co robią. Najpierw działają. Ten impuls jest tak silny, ta agresja w nich nagromadzona, tak domaga się wyładowania, że one nie analizują sytuacji. Po pierwsze są ich zdolności analizy są ograniczone, a po drugie w ogóle nie myślą o tym. Najpierw działają, a później zaczynają, coś nie tak się dzieje. Ale słuchajcie, kolejna cecha to jest to, że bardzo zaburzone są ich czynności hamulcowe. Nawet jeżeli chcą przestać działać agresywnie, nie są w stanie wyhamować tego działania, ponieważ zdolności hamulcowe są jakby ograniczone. I wtedy trzeba takie dziecko oderwać od ofiary, ponieważ ono samo nie jest w stanie tego zrobić. Mechanizmy hamulcowe zawodzą. Więc tyle o agresji. I jeszcze jeden czynnik, który szybciutko tylko hasłami nazwę, ponieważ myślę, że te hasła są dla nas bardzo zrozumiałe i nie muszę ich rozwijać, bo chciałabym zdążyć z następnym tematem, to są niezaspokojone potrzeby dzieci. Niezaspokojone potrzeby dzieci niesamowicie potrafią kształtować czy stymulować ich sposób zachowania, czy wpływać na ich sposób zachowania i reagowania na bodźce zewnętrzne. Pierwsza potrzeba, o której już mówiłam wiele, mówiłam przy modelowaniu, przy tonowaniu, wtedy mówiłam o agresji, o negatywnych zachowaniach, teraz możemy pomyśleć o pozytywnych, to jest potrzeba wzorca. Potrzeba wzorca do naśladowania, wzorca pozytywnych postaw, pozytywnych zachowań. Bo słuchajcie, nie możemy pozytywnych zachowań nauczyć naszych dzieci poprzez wpajanie im, co wolno, a czego nie wolno. Nie wystarczy, że się nauczą regulaminu i zasad na pamięć. Sposób reagowania, sposób zachowania, dyscyplinę się przyswaja, a nie uczy. A więc dzieci muszą mieć wzorzec, co znaczy dobre zachowanie i jak to wygląda. Co znaczy pozytywna reakcja i jak ona wygląda. Dzieci potrzebują wzorca. Potrzebują wzorca do naśladowania. Ktoś kiedyś powiedział, że 80% tego, kim dziecko będzie jako osoba dorosła, kształtuje się w wieku przedszkolnym. Najsilniej oddziałują wzorce w wieku przedszkolnym. Ale później dzieci też potrzebują wzorca. Dam wam taki przykład. Kiedyś prowadziłam obóz, zresztą to jest też moja pasja, prowadzenie obozów dziecięcych. I jeżeli warunki na to pozwalają, to jeden dzień na takim obozie jest dniem dziecka. Dniem dziecięcych rządów my to nazywamy. Dzieci same przygotowują plan takiego dnia, wybierają kierownika obozu, wybierają nauczycieli, wybierają spośród siebie wychowawców, nawet szefa kuchni, nawet proponują menu na dany dzień. A my sobie, kadra obozowa ma wolne, siedzimy sobie i obserwujemy zachowania dziecięce. Oczywiście dzieci wiedzą, że to jest zabawa. Jak zabawa się skończy albo przekroczą pewne granice, to się zabawa skończy i nie będzie zabawy. Ale obserwujemy. Ja jako kierownik obozu obserwuję obecnego kierownika obozu i kogo widzę? Widzę siebie. Nauczycielka jest na lekcji i obserwuje, jak dziecko prowadzi lekcję. Kogo widzi? Widzi siebie. Dokładnie te same ruchy, dokładnie te same zwroty, dokładnie takie same reakcje, jakie zaobserwowało u mnie, czy u wychowawcy, czy u nauczyciela prowadzącego zajęcia. Dzieci potrzebują wzorców i dzieci te wzorce naśladują. I my jesteśmy wzorcem. Czy chcemy tego, czy nie chcemy, jesteśmy wzorcem dla naszych dzieci. I one będą nas naśladowały. I nie tylko to, co dobre. Wszystko będą naśladowały. Ja musiałam nieraz spuścić głowę na dół, kiedy widziałam, jak mój zastępca, następca, kierownik reaguje na pewne zachowania. Ja nawet nie kontrolowałam siebie w pewnych momentach, nie zauważałam takiej postawy i dopiero kiedy zobaczyłam ją u tego chłopca, który był kierownikiem obozu, myślałam, przecież to jest moja postawa, to tak być nie może. Dzieci naśladują i potrzebują wzorca do naśladowania. Dzieci potrzebują uwagi i czasu. Jak zachowuje się dziecko, któremu nie poświęca się w domu wystarczającej ilości czasu i uwagi? Pierwsze to jest to, o czym mówiłam na samym początku, o kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie. Dziecko nie ma dobrego mniemania o sobie, kiedy najbliższe mu osoby nie mają dla niego czasu. Widocznie nie jestem warty, skoro mi nikt czasu nie poświęca. Ale jeżeli nie poświęcamy dziecku wystarczającej ilości czasu w domu, wtedy ono będzie domagało się wszędzie tam, gdzie jest, wśród osób dorosłych i znaczących, zwrócenia na siebie uwagi. I będzie to robiło w sposób taki, ażeby tą uwagę na siebie zwrócić. A więc może na szkółce niedzielnej, może w szkole, może wśród sąsiadów. Najczęściej zwracamy uwagę na dzieci wtedy, kiedy zachowują się źle. A więc one będą sprawiały problem z dyscypliną, dyscyplinarny problem, ażeby nauczyciel zwrócił na niego uwagę. Pociągnie za warkocz, przewróci się z krzesła, powie brzydkie słowo. O, wtedy wszyscy na niego popatrzą, będzie bohaterem. Bo jeżeli dziecko się cicho i grzecznie zachowuje, to rzadko kiedy nauczyciel zwraca na niego swoją uwagę. Ale on tak się domaga zaspokojenia tej potrzeby, bo to jest naturalna potrzeba każdego dziecka. A żeby dorosła osoba, znacząca osoba skoncentrowała swoją uwagę i poświęciła swój osobisty czas. Nie wystarczy, że jest w grupie i nauczyciel wszystkim naraz poświęca czas. Ono musi mieć indywidualną, skupioną na sobie uwagę osoby dorosłej. A więc jeżeli nie poświęcimy dzieciom w domu dostatecznej uwagi i czasu, ono się będzie tego domagało wszędzie, gdziekolwiek będzie. Dziecko potrzebuje miłości wyrażonej nie tylko słowami, to też jest bardzo ważne. Dziecko potrzebuje, ażeby zaspokoić tą jego potrzebę. Nie wystarczy powiedzieć mu, kocham cię, o cudowny jesteś, kocham cię. Dziecko potrzebuje przytulenia, dziecko potrzebuje pogłaskania po ramieniu, po głowie. Nastolatek potrzebuje poklepania po ramieniu. To jest wyrażanie swojego uczucia do swojego dziecka poprzez dotyk, nie tylko słowa. Jeżeli spędzam z tobą czas, jeżeli wspólnie coś robimy, jeżeli swoimi gestami, całą sobą poświadczam, że jesteś dla mnie ważny, wtedy ta uwaga, ta potrzeba miłości wyrażona nie tylko słowami, że tak powiem, się realizuje. Małe dzieci dopominają się zaspokojenia tej uwagi wrzaskiem. Jakże tej miłości dotykowej, że tak powiem, wrzaskiem. Jak często się zdarza, że mały dzieciak wrzeszczy w niebogłosy, wystarczy, że mama czy tato podejdą i, nie wiem, wezmą w ramiona albo wezmą za rączkę. I nic się nie dzieje, cały problem znika. Bo one się w ten sposób domagają zaspokojenia właśnie tej potrzeby. Dzieci starsze, jeżeli nie ma jakichś innych barier, przyjdą i przytulą się. To tak, jak ten mój syn to robił właśnie. Przyszedł, 12 lat miał, przyszedł i się przytulił do mnie. Sam wyszedł z tą potrzebą. Sam wyszedł z inicjatywą zaspokojenia tej potrzeby. A jeżeli mamy wokół siebie dzieci z domu dziecka, Wystarczy, że troszeczkę swojego zainteresowania im okażecie, to one się będą same kleiły do was. Na kolana, przytulą się gdziekolwiek, żeby tylko głowę położyć, gdziekolwiek, tylko żeby się dotknąć. Bo one po prostu rozpaczliwie wołają właśnie o tego typu wyrażenie swojej miłości, swojego zainteresowania. Jeżeli wchodzą dzieci w wiek nastoletni i tej potrzeby nie mają zaspokojonej w domu, wtedy się może stać rzecz bardzo nieciekawa i przykra dla rodziców. Ponieważ taka dziewczyna, kiedy chłopak zwróci na nią swoją uwagę i w jaki tam sposób da tylko sygnał swojego zainteresowania, ona będzie siadała mu na kolana, ona będzie się do niego kleiła, ponieważ ma tą potrzebę niezaspokojoną. Chłopiec podobnie. A że tak jak powiedziałam na początku, nastolatki najpierw są dojrzałe seksualnie, a później biorą odpowiedzialność za swoje życie społeczne i odpowiedzialność za swoje życie, wtedy może dojść właśnie do niepotrzebnych ciąż albo do niepotrzebnych innych niemoralnych zachowań wobec nastolatków. A to będzie tylko krzyk o zaspokojenie tej potrzeby wyrażania miłości nie tylko słowami. Dziecko potrzebuje wsparcia i zachęty w tym, co robi. O tym jeszcze za chwilę będę mówiła. Dziecko potrzebuje zaspokojenia potrzeby własnej wartości. O tym też już mówiłam. Musi wiedzieć, że jest warte. Musi wiedzieć, co jest warte. I ostatnia potrzeba, o której chcę powiedzieć. Dziecko potrzebuje samorealizacji w zdobywaniu wiedzy i w rozwoju. Każde dziecko posiada w sobie niewyobrażalnie silny pęd do zdobywania wiedzy o otaczającym go świecie. Dzieci są niesamowicie zainteresowane tym, co się wokół nich dzieje. I dopóki nie zgasimy tego pędu, tego zainteresowania, ono będzie chciało wiedzieć jak najwięcej, a ich umysł jest tak chłonny, jak nigdy później już nie będzie. I jeżeli uchwycimy te zainteresowania, jeżeli uchwycimy te mocne strony dziecka, jeżeli uchwycimy to, czym ono się interesuje, co lubi robić, jak i dlaczego i pomożemy im w tym się rozwijać, one będą niesamowicie umotywowane wewnętrznie do tego typu działania. A więc angażujmy dzieciaki w różne formy aktywności, w które one właśnie chętnie i spontanicznie wchodzą. Musimy je zaobserwować, musimy je rozpoznać. Potrzeba taka nie zawsze jest zaspokajana, jeżeli chodzi o dzieciaki. Jeżeli chodzi, jako rodzice mamy mało czasu. Bardzo często nie mamy czasu pojechać z dzieckiem na jakieś zajęcia dodatkowe. Ja mam do dzisiaj wyrzuty sumienia, że z moją córką nie miałam czasu jeździć na zajęcia muzyki. Ona się dopominała tego. Mamo, grałabym na jakimś instrumencie. A ja po prostu nie widziałam możliwości, żeby to zrobić. A przecież mogłam zrobić coś, żeby się w tym rozwinęła. A ja nie miałam czasu. Czasami dzieci mają zbyt ubogie środowisko do rozwoju. To dotyczy małych dzieci. Małe dzieci poznają świat organoleptycznie. I one chcą poznać świat, ale nie poznają świat wzrokiem. One muszą wszystkiego dotknąć i muszą te pierwsze doświadczenia dotykowe gdzieś zakodować w swoim umyśle. One tak będą rozumiały świat, jak poznają go swoimi zmysłami. I później na bazie tych doświadczeń zmysłowych będą budowały rozumienie świata już coraz bardziej abstrakcyjnego świata. Coraz bardziej takiego nie dającego się opisać tylko w przedmiotach i rzeczach. Ale jeżeli dziecko wychowuje się w środowisku ubogim w takie bodźce, to ograniczamy ich możliwości i gasimy ich ten pęd do poznania. Na przykład za bardzo pedantyczni rodzice, którzy nie pozwalają w domu na przykład malować farbami, bo ściany będą brudne. Albo czegokolwiek innego zrobić. Ja pamiętam, słuchajcie, na takim obozie rodzinnym byłam, nie mogłam uwierzyć temu, co zobaczyłam. Pewien dwulatek podszedł do stołu, na stołówce, wsadził dwie rączki do cukierniczki i tak w tym cukrze gmerał. On potrzebował tych doświadczeń. On tego potrzebował. Co on robi? Co się dzieje? Więc pomyślałam, on po prostu tego potrzebował. On musi poznać ten cukier poprzez dotyk. Ja mogłam przyjść i powiedzieć, co ty zostaw, daj spokój, przecież higiena, coś, ten cukier potrzebny, stołówka, nie? A niech się bawi, niech doświadczy tego, bo on tego potrzebuje, ma takie pragnienie. A więc nie ograniczajmy małym dzieciom, kiedy chcą coś poznać poprzez dotyk, poprzez zmysły swoje, niech to zrobią. Jeżeli chcą wziąć coś do buzi, niech to zrobią. Oczywiście, że to nie jest dla nich zabójcze, wiadomo. Ale też nawet dzisiaj w domu u Andrzeja, zanim tutaj przyjechaliśmy, rozmawialiśmy o tym. Jeżeli są bardzo sterylne warunki, w których wychowujemy nasze dzieci, to po pierwsze ograniczamy im bodźce, poprzez które one doświadczają świat, a po drugie ich organizm nie uczy się odporności. To też nie jest dobre, ale to już nie temat na dzisiaj. A więc potrzebę samorealizacji, zdobywania wiedzy o świecie i własnego rozwoju możemy kreować w ten sposób, że poświęcamy dzieciom czas i jesteśmy z nimi, kiedy one chcą doświadczać różnych rzeczy. Wzbogacamy ich środowisko, w którym się rozwija, o wiele ciekawych bodźców, nowych bodźców oraz rozpoznajemy ich specyficzne możliwości, zdolności, zainteresowania i ukierunkowujemy w tym kierunku, ażeby nie gasić, ale pobudzać, ich wrażliwość na to, co je otacza. A więc to są te czynniki, które powodują, że nasze dzieciaki zachowują się tak, a nie inaczej. A teraz chciałabym poświęcić godzinkę czasu, zobaczymy ile, na temat w kierunku zmian. A więc jak kształtować tą osobowość naszego dziecka w taki bardzo pozytywny sposób? Jakie mamy cele wychowania naszego dziecka? Dlaczego wychowujemy nasze dzieci? Dlaczego chcemy, żeby tak, a nie inaczej się zachowywały? Proszę bardzo. Jakieś pomysły? Ja wam mogę dać jeden przykład, ale tylko ja gadam cały czas mówię. Może coś wam przychodzi do głowy. Dlaczego chcecie, żeby wasze dzieci się dobrze, pozytywnie zachowywały? Dlaczego chcecie, żeby miały takie, a nie inne postawy w swoim życiu? Jakie są, jakie macie cele? Co wam motywuje? Jakieś jeszcze inne? Bardzo dobre spostrzeżenie i cel? Ja wam powiem, na czym ja się często łapię. Łapałam i łapię się nadal. Chociaż moje dzieci już są, już mam coraz mniejszy wpływ, w ogóle nie mam wpływu już na moje prywatne, własne dzieci, ale kiedy pracuję też z innymi dziećmi. Słuchajcie, bardzo często pamiętam, łapałam się na takim stwierdzeniu. Przestań krzyczeć, przestańcie się kłócić, bo co pomyślą sąsiedzi? Prawda? Co sobie o nas pomyślą sąsiedzi, jakby się będzie tak ciągle na podwórku kłócić o coś, prawda? Albo kiedy prowadziłam zajęcia w klubie dziecięcym, a dzieciaki były niesamowicie takie hulane, nie mogłam je ogarnąć. Różne czynniki też na to wpływają, między innymi pogodowe. Ja sobie pomyślałam tak, zaraz na półpiętrze kancelarii ma mój pastor. I on tam teraz jest i ma dyżur. Co on sobie o mnie pomyśli, kiedy usłyszy takie wrzaski, które dochodzą tutaj z tego klubu dziecięcego? Moim celem okiełznania dzieci, doprowadzenia ich do jakiegoś porządku nie było dziecko, to właśnie, żeby ono coś tam potrafiło zrobić, tak jak powiedziałaś, tylko chodziło mi o mnie, o mój autorytet, o opinię dotyczącą mojej rodziny. Co sobie inni pomyślą o mojej rodzinie, kiedy zobaczą, że ty chodzisz w obdartych spodniach na przykład, prawda? I bardzo często mamy taki cel. A ja chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o celach, i oczywiście o tym, jak je realizować, które sugeruje nam Słowo Boże. O celach takich właśnie wychowawczych. Prawdziwe cele muszą dotyczyć dziecka. To, co powiedziałaś. Prawdziwe cele dotyczą dziecka, nie mnie. To nie chodzi o to, żebym ja się dobrze czuła. To nie chodzi o to, żebym ja miała dobrą opinię. To nie chodzi o to, żeby każdy pokazywał moją rodzinę, och, jacy oni są super. Prawdziwym celem mojego wychowania, moich oddziaływań wychowawczych jest dziecko. I pewien podręcznik podawał jakby, czy sugerował takie trzy główne cele, które musimy mieć na uwadze, jeżeli chcemy, ażeby nasze dziecko było w pełni osobowościowo ukształtowane i przygotowane do życia. Pierwszy cel to jest bojaźń Boża. I w naszym środowisku nie musimy tego tłumaczyć, nie musimy jakby uzasadniać, że to jest podstawowy i główny cel naszego wychowania. I to nie chodzi o moją bojaźń, oczywiście, że ja boję się Boga. To chodzi o to, żeby moje dziecko bało się Boga. Ale czy tak naprawdę nie chodzi o moją bojaźń przed Bogiem? Przeczytajmy sobie Piątą Mojżeszową. Piątą Księgę Mojżeszową. Zapewne znacie ten fragment, wielu z was zna. Ten fragment daje nam bardzo trafną i chyba najlepszą wskazówkę na to, jak pomóc dziecku żyć w bojaźni Bożej. Muszę ubrać zapasowe oczy. Abyś, drugi werset, szósty rozdział, piątej Mojżeszowej. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twojego życia wszystkich Jego ustaw, Jego przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom, Twoim wnukom i abyś długo żył. Słuchaj, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby Ci się dobrze działo, aby Ci się dobrze powodziło, abyś się rozmnożył bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak Ci przyrzekł Pan, Bóg Twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. I niechaj te słowa, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je sobie jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczami. Wpiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Jak uczymy bojaźni Pana? Jak pomożemy dzieciom żyć w szacunku i w miłości do Boga? To jest najlepsza wskazówka. Słuchaj, Ojcze, słuchaj, Matko, słuchaj, Ludu Boży. Ja jestem Pan Bóg Twój, ja jedynie. I będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. A więc Ty, Ojcze, Matko, nauczycielu, wychowawco, ciociu, wujku, społeczność Ludu Bożego, cały Izraelu. Ty musisz kochać swojego Boga pełną miłością. Całą siłą, całą mocą, całym sercem, całym swoim życiem. On musi być w Tobie. Jego zakon, Jego słowo, Jego prawa, wszystko to wszystko musi być w Tobie. I teraz, jeżeli ten warunek jest spełniony, wpajaj to, co jest w Tobie, Twoim dzieciom. Wpajaj, a więc ucz na pamięć. Takie są zasady, takich jest 10 przykazań, takie jest największe przykazanie, taki jest złoty werset, taki jest złoty werset, taki jest złoty werset. Umiesz je wszystkie na pamięć? Wpoiłem w Ciebie bojaźń Bożą. Nie, kochani. Co tu jest napisane? Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. I przywiążesz je sobie na rękę, sobie na czoło, na swoje odrzwia. Wpajasz w dziecko bojaźń Bożą wtedy, kiedy sam żyjesz w bojaźni Bożej. Jeżeli żyjesz Bożą bojaźnią, jeżeli kochasz Boga całym sercem i jeżeli jesteś Mu posłuszny, tworzysz wokół siebie rzeczywistość Bożą i dziecko żyje w Bożej rzeczywistości, przebywając z Tobą i wtedy uczy się bojaźni Bożej. Wtedy uczy się kochać Boga, bo uczy się przez naśladowanie, bo uczy się przez obserwację, bo uczy się poprzez patrzenie na model. I to jest coś, co Bóg dzisiaj mówi do nas, to jest to najważniejsze, jak chcemy kształtować charakter, osobowość naszego dziecka, żeby było zgodne z tym, co Biblia mówi, żeby było Bożym dzieckiem. Uczmy bojaźni Bożej poprzez kształtowanie, poprzez stwarzanie wokół siebie Bożej rzeczywistości. Ono się uczy Boga, obserwując mnie i Ciebie. Uczy się rozumieć Boga, obserwując mnie i Ciebie. Bo te abstrakcyjne pojęcia, Bóg Cię kocha, Bóg Ci przebaczył, Bóg za Ciebie umarł na krzyżu, Bóg jest smutny, kiedy Ty źle robisz. one tego nie zrozumieją, bo to są abstrakcyjne pojęcia. Ale kiedy doświadczą w swoim życiu, bo ty im stworzysz te możliwości doświadczania, one zrozumieją. One poznają Boga. One będą je kochać. Kiedyś ktoś mnie zapytał, Aniu, czy możesz powiedzieć świadectwo swojego nawrócenia? Ja mówię, dobrze, super, lubię się dzielić swoimi przeżyciami z Bogiem. I wróciłam do domu i chciałam sobie napisać, zaczęłam się zastanawiać, od kiedy ja jestem wierząca. I nie umiałam sobie dać odpowiedzi. I kiedy stanęłam tak przed ludźmi i powiedziałam, wiecie co, ja chyba jestem wierząca od zawsze. No i wtedy oczywiście zaczęła się dyskusja. Jak to? To? Od mamy, od taty, tak? Odziedziczyłaś? O nie, 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 to nie to wyznanie. Nie można, nie możesz tak powiedzieć, no jak od zawsze jesteś wierząca? Ja mówię, no ja nie pamiętam momentu, kiedy, w chwili, kiedy ja bym wątpiła, że Bóg jest, że mnie kocha, że jest ze mną, że dzieli ze mną życie. Ja się urodziłam w takim domu, gdzie ja żyłam w tej Bożej rzeczywistości. Nigdy nie miałam wątpliwości, że jestem dla Boga, że jestem Jego dzieckiem umiłowanym. Ale przyszedł moment w moim życiu, kiedy zrozumiałam swoją grzeszność i wtedy się nawróciłam. Ale cały czas czułam się kochanym przez Boga dzieckiem Jego i prowadzonym, który zaspokaja moje potrzeby. A więc ta rzeczywistość, którą tworzymy, pozwala dzieciom doświadczać Boga już od poczęcia, od łona, kiedy żyje w łonie matki, bo już przejmuje nastroje i pokój, i ten wewnętrzny pokój, i to zaufanie. Dziecko to wszystko odczuwa, nawet będąc w łonie matki. A więc uczymy dzieci bojaźni Boga od samego początku, kiedy stwarzamy im możliwość życia w Bożej rzeczywistości. Następny cel, o którym trochę chcę teraz opowiedzieć, to jest kształtowanie szacunku do samego siebie. A więc mamy szacunek do Boga, a teraz jest szacunek do samego siebie. I chrześcijańscy psychologowie, wyczytałam to w jednej z książek takich chrześcijańskich, zachęcają rodziców, zachęcają nas, ażeby pielęgnować w dzieciach trzy silne przekonania, które powodują, że dziecko żyje w takim szacunku dla siebie samego. Które powodują, że dziecko dokonuje pozytywnej samooceny. Pierwszym takim przekonaniem, pierwszą taką wartością jest to silne przekonanie o własnych możliwościach. A więc mogę to zrobić. Potrafię to zrobić. Mogę to zrobić. I takie silne przekonanie o tym, że mogę to zrobić, to wyzwanie jest do pokonania. Budujemy poprzez wyznaczanie dzieciom celów osiągalnych oraz wspierania ich w dążeniu do osiągania tych celów. Jeżeli będziemy, to o czym mówiłam wcześniej, wyznaczać dzieciom cele, które one nie są w stanie osiągnąć i nie są w stanie zaspokoić naszych oczekiwań i dojść do tych celów, wtedy kształtujemy negatywny obraz. Jestem do niczego. Nie potrafię zaspokoić, nawet zaspokoić oczekiwań mojej mamy, a co dopiero wszystkich innych w szkole. Natomiast starajmy się wyznaczać dzieciom cele osiągalne. Pozwólmy naszym dzieciom odnieść sukces, ponieważ każdy sukces uskrzydla i daje motywację do podejmowania większych i większych i większych wyzwań. A więc cel do osiągnięcia możliwy. Dziecko osiąga ten cel, przeżywa sukces, dodaje skrzydeł i następne wyzwania są w jego zasięgu. Jeżeli dziecko wycofuje się i nie chce brać udziału w zadaniu lub reaguje agresją i atakiem, to najczęściej jest to właśnie obrona przed przeżyciem porażki. Boi się, że mu się nie uda. Boi się, że znowu będzie nieudacznikiem. Boi się, że kolejny i kolejny raz będzie gorszy od innych. Być może to dziecko wcześniej żyło w takim pogotowiu lękowym. A więc, aby mu pomóc uwierzyć we własne możliwości, musimy pomóc mu odnosić sukcesy. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak pomóc dzieciom odnieść sukces? Wyznaczyć odpowiedni cel i pomóc mu odnieść sukces. Po pierwsze, już o tym też dzisiaj wspominaliśmy, zaobserwujmy jego mocne strony. W czym jest dobre? Co lubi robić? Co go interesuje? W jakich okolicznościach i w co się angażuje? Jak działa? W każdym dziecku możemy odkryć coś dobrego. Coś, co jest jego mocną, silną stroną. I możemy to odkryć i ukierunkować w tą stronę. I kiedy odkryjesz już to, kiedy dokonasz tej obserwacji, daj dziecku szansę, ażeby uczestniczyło w takim zadaniu, w którym będzie mogło właśnie się zrealizować, w którym będzie mogło się zaangażować, wykorzystując tą swoją mocną stronę. To, w czym jest naprawdę dobrze. I wtedy bardzo precyzyjnie podaj zadanie. Określ, co tak naprawdę dziecko ma zrobić i jakie są związane z tym twoje oczekiwania. To jest bardzo ważne, żeby dziecko wiedziało, czego ty od niego oczekujesz. Ale to twoje oczekiwanie jest sprecyzowane na podstawie obserwacji. Więc to zadanie jest trafne właśnie dla niego i dotyka tego, co ono lubi robić, co potrafi robić, czym jest dobre. I dam wam taki przykład, zanim przejdę dalej. Opowiadałam wam o dwóch braciach, którzy właśnie wychowywali się w takiej silnej rywalizacji. Jeden i drugi był bardzo zdolny. Między nimi było niecały rok różnicy. Jeden i drugi był bardzo zdolny, ale ten młodszy był geniuszem w dziedzinach właśnie racjonalnego rozumowania, racjonalnej inteligencji. Po prostu był geniuszem. On w wieku trzeciej klasy szkoły podstawowej potrafił już rozwiązywać zadania szóstej, siódmej klasy. On po prostu przez szkołę tak przechodził. Jego starszy brat był niesamowicie zdolny, ale nie był geniuszem. I niestety cały czas był tym gorszym. I w swoim zachowaniu zaczął udowadniać, że jest tym gorszym. Pomimo, że nie był jakimś niewyposażonym w jakieś dobre, mocne strony. I kiedy na obozie spotkałam tego starszego, powiedzmy, Andrzeja, pomyślałam sobie, co możemy zrobić, ażeby pomóc mu odnieść sukces. Żeby on zobaczył, że on też jest dobry. I postanowiliśmy stworzyć dla chłopaków takie zajęcia, które poprowadzi ulubiony ich wujek. Będą budować tratwę. Dużą taką prawdziwą tratwę, którą później ewentualnie będzie można użyć. Bo zauważyłam, że Andrzej właśnie lubi takie zajęcia, wyzwania fizyczne. Lubi się angażować i robić coś, co wymaga właśnie siły i takiego fizycznego wyżycia się, a poza tym lubi pracować pod nadzorem kogoś, kto ma autorytet u niego. I pomyślałam sobie, to będzie dobra rzecz i zaproponowałam mu, słuchaj Andrzej, może byś się w to zaangażował. Zrobicie super tratwę, a później zobaczysz, z tą tratwą mam tutaj tajemnicę pewną. Później się okaże. I on się zaangażował w to. Słuchajcie, zaangażował się maksymalnie. Najpierw poszli do lasu, przynieśli jakieś kloce duże z drzew i tak dalej. I dzień w dzień pracowali nad tą tratwą. Pomału jego koledzy się wykruszali, bo tu sport ich ciekawił, bo tam inne zajęcia ich ciekawiły. I słuchajcie, doszło do tego, że nad tą tratwą został tylko pracujący Andrzej i opiekun. Ale opiekun tak go motywował, był tylko dla niego teraz, popatrzcie, i wzmacniał jakby jego zdolności przy wykonywaniu tej tratwy, że Andrzej nawet nie zauważył, że wokół niego już nie ma kolegów. I tak się zaangażował w pracę nad tą tratwą. Następny punkt. Powiedziałam, ażeby wykorzystać swoje obserwacje i znaleźć takie zajęcie, w których to dziecko się będzie realizować, bądź zawsze gotowy wesprzeć, służyć radą, zachętą do dalszego działania i wysiłku. I to właśnie robił ten wychowawca. Wspierał, zachęcał, nie wyręczał. Jeżeli trzeba było obciąć kloc, to Andrzej też ciął piłą. Jeżeli trzeba było przyciągnąć kloc z lasu, on też ciągnął ten kloc. To nie tak, że wychowawca silny facet robił, a on tylko się obserwował i ewentualnie doradzał. Nie. Wychowawca był po to, żeby służyć radą, motywować i jakby cały czas zachęcać, ażeby dokończył pracę. To jest bardzo ważne. Zachęta jest niesamowicie istotna, ponieważ jeżeli dziecko rozpocznie pracę, i nie zakończy, nie przeżyje sukcesu, nie odniesie sukcesu, a więc nie będzie miał później motywacji do innych, podejmowania innych wezwań. nie będzie miał przekonania o swoich możliwościach, że on potrafi coś zrobić, ponieważ nie doszedł do końca, nie zobaczył końcowego efektu swojej pracy. Dlatego to motywowanie jest niesamowicie ważne. Tu nie chodzi o to, żeby on się tylko angażował, ale również, żeby ten efekt końcowy był wyraźny, żeby on mógł zobaczyć. Ja to zrobiłem, udało mi się, a więc nie jestem takim do niczego, jak dotychczas o sobie myślałem. A więc bądź zawsze gotowy, aby wspierać, służyć radą, podpierać, motywować, ażeby doprowadzić efekt do końca. I zwracaj uwagę na każdy postęp, na każde osiągnięcie. Pokazuj, że ten etap się udał, ten się udał, ten się udał, jeszcze troszeczkę i będzie sukces. I słuchajcie, ta tratwa została dokończona. Zbliżał się dzień na obozie, kiedy miała się objawić tajemnica, co z tą tratwą będzie związane. Andrzej był niesamowicie dumny z siebie. Tratwa jest gotowa, była naprawdę po prostu imponująca. Nie dość, że była zbita, właściwie nie zbita, tylko powiązana sznurami w odpowiedni sposób, odpowiednie węzły, te każda belka obok siebie, to jeszcze pod spodem miała podwiązane puste takie butelki po napojach, żeby no, nie utonęła. No. A nóż by utonęła, więc jeszcze te butelki tam były. No była świetna. Więc kiedy przyszedł ten dzień prezentacji tej tratwy i zaprezentowaliśmy właśnie autora, bohatera, który tą tratwę stworzył, konstruktora. Oczywiście również wspomnieliśmy o tym, którzy rozpoczęli to dzieło, ale oni nie mieli już okazji brać udziału w sukcesie końcowym. Ale Andrzej po prostu był niesamowicie dumny z tego, że udało mu się i to zostało przez wszystkich docenione. I na czym polegała zagadka? Całą tą tratwę umieściliśmy na bagażniku malucha, bo tym maluchem jeździliśmy po zakupy i udekorowaliśmy pięknie ten samochód. Dziewczyny zrobiły taki maszt i napisały kapitanem jest Jezus, coś takiego i ten maszt, ten proporzec, tą flagę umieściły też na tej tratwie. I przez całą wieś samochód jechał trąbiąc, prawda, bip, 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 i cały nasz obóz szedł za tym samochodem nad jezioro. A właściwie to był taki staw większy. I wszyscy byli pełni euforii. Jest tratwa, będziemy ją wodować. Ja się rozglądam, gdzie jest bohater całego tego wydarzenia, a Andrzeja nie ma. Wracam z powrotem do ośrodka, bo nie było go w całym tym pochodzie, a powinien być na samym początku. A Andrzeja nie ma. Znalazłam go zamkniętego w swojej sypialni pod łóżkiem. Chłopak, który miał 12 lat. Schował się. Ja mówię, Andrzej, przecież świętujemy twój sukces. On nic nie mówi. Proszę, chodź, zwróciłam specjalnie po ciebie. Już wszyscy weszli. Chodź, bo się spóźnisz. On nie pójdzie. Już nie pamiętam, jakich perswazji użyłam. W każdym razie powiedziałam mu, słuchaj, wiesz co, w takim razie wujek Janek jest tutaj swoim samochodem. Zawiezie cię tam. Nikt cię nie będzie widział, ale przynajmniej przez okno zobaczysz. I on się zgodził. I pojechał w tym samochodzie, przeświadczony, że nikt go nie widzi, żeby obserwować, co się dzieje. Wiecie, dlaczego tak się zachował? Ponieważ jeszcze nie wierzył w swój sukces. Do dzisiaj, do tego momentu, nikt nie dał mu możliwości odniesienia sukcesu. Zawsze sukces odnosił jego młodszy brat. To on był zawsze bohaterem. Andrzej nigdy. I on nie wierzył, że mógł odnieść sukces. I w momencie, kiedy ta tratwa została zwodowana, kiedy Andrzej przez to okienko zobaczył, że ona się utrzymuje na wodzie, uwierzył, że mu się udało. Wyskoczył z tego samochodu, powiedział zaraz, ja tu jestem kapitanem. Bo z drugiej strony to był chłopak bardzo energiczny, agresywny w swoich postawie, w swoim zachowaniu. Bo on się tym wyróżniał. Nie był dobry w tych szkolnych przedmiotach, więc on był dobry w tym, że wszystkich rozstawiał po kątach. Więc kiedy Andrzej wyskoczył z tego samochodu, wszyscy się cofnęli, bo on tu jest kapitanem. I wiecie, co zrobił nasz agresywny, bardzo impulsywny i zadziorny Andrzej? Powiedział, spokojnie, najpierw najmłodsze dziewczynki. Nigdy nie doceniał młodszych, słabszych. A w tej chwili najpierw najmłodsze dziewczynki wsiadły na tratwę i Andrzej je obwiózł wokół stawu. Później najmłodsi chłopcy i tak dalej, i tak dalej. Sukces uskrzydlił go. Słuchajcie, do końca obozu nie mieliśmy z Andrzejem już problemu. Angażował się we wszystko, w co mu zaproponowałam ja bądź jego opiekun, z którym odniósł sukces. Chłopak się zupełnie zmienił, ponieważ dostał szansę odniesienia sukcesu. A więc zwracajmy uwagę na to, ażeby pomóc dzieciakom uwierzyć we własne możliwości, aby były przekonane, że one potrafią zrobić, potrafią stawić czoła wyzwaniom. A co w chwili porażki? A jeżeli się nie uda? Jeżeli chcemy, żeby dziecko budowało szacunek do samego siebie, musimy mu pomóc zrozumieć prawdę. Dlaczego poniosło porażkę? Ponieważ silne przekonanie o własnych możliwościach musi być budowane na prawdzie. I dam taki przykład, który myślę, że będzie bliski nam z życia, z otoczenia, z obserwacji, że tak się dzieje. Bo ja znam też takich ludzi, zresztą sama też podobne cechy, symptomy tej matki, o której teraz opowiem, miewam w swoim życiu. Pewna matka bardzo chciała, aby jej syn uwierzył w swoje siły, ażeby myślał o sobie, że jest kimś wyjątkowym. I postanowiła zrobić wszystko, aby właśnie taki obraz samego siebie w swoim synu wykształtować. I od wczesnego dzieciństwa wykorzystywała każdą okazję, aby mówić swojemu synowi, jak jest wyjątkowy, jak jest inteligentny, jaki jest przystojny i że życie może, i że w życiu może wszystko osiągnąć, o czym tylko zamarzy. A więc ten nasz młody chłopak miał bardzo śmiałe marzenie odnośnie swojego życia. Marzył, że skończy szkołę z sukcesem, z dyplomem. Marzy, że będzie miał piękną żonę. Marzy, że będzie miał wysokie stanowisko. Marzy, że wcześniej przejdzie na emeryturę i całe wtedy życie będzie do niego należało, bo będzie miał możliwości do życia. A więc marzył o tym, był przekonany, że wszystko w życiu jest możliwe do osiągnięcia. Tak wierzył w swoje możliwości. Wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie fakt, że jego mama budowała pozytywne myślenie o sobie samym nie zawsze zgodnie z prawdą. Za każde nawet małe niepowodzenie syna obwiniała wszystkich dookoła. A to nauczyciel niesprawiedliwy i stronniczy, a to koledzy zazdrośni, a to był dzień pechowy, a to przypadkowo jemu się nie udało. Nigdy nie pozwoliła swojemu synowi zauważyć przyczyny porażki w nim samym. Wszyscy naokoło byli winni, tylko nie on. I gdy nasz bohater wyprowadził się z domu i rozpoczął samodzielne życie, nie było już przy nim jego mamy, która podtrzymywałaby jego przekonanie o własnej wyjątkowości. I co robił w chwili niepowodzeń? Szukał przyczyn problemów wszędzie poza sobą. Wszyscy byli winni, tylko nie on. Co skutkowało konfliktami, budowało negatywne relacje wśród kolegów. Nie potrafił zauważyć prawdy. Czuł się tak wyjątkowy, że wszystko, co było nie tak wokół niego, nie mogło być konsekwencją jego złych decyzji. Ponieważ był przekonany o własnych możliwościach, a to przekonanie nie było oparte na prawdzie. Dlatego, jeżeli dziecko przeżywa porażkę, bądźmy przy nim i pokażmy mu prawdziwą przyczynę tej porażki. Co było tak naprawdę tą przyczyną? Może się okazać, że niekoniecznie to, że zawinił właśnie on, zawiniło to dziecko. Jest wiele różnych innych czynników zewnętrznych, które mogło spowodować, że dziecko poniosło porażkę. Ale jeżeli porażka była w nim, też niech zobaczy tą porażkę, niech się przyzna do tego. Ale po to, żeby mogło w następnym wyzwaniu, kiedy będzie podejmowało następne i następne wyzwanie, nauczyć się na własnym błędzie i już tego błędu nie popełniać. Mówmy dzieciom prawdę w chwili, kiedy przeżywają porażkę. Następne jakby taką wartość to silne przekonanie, które buduje szacunek dziecka do samego siebie i przygotowuje do takiego pełnego, wartościowego życia. To jest silne przekonanie o tym, że mam wpływ na swoje życie. Mam wpływ na to, co się ze mną dzieje. Mam wpływ na to, co się dzieje w moim życiu. Mam władzę nad sobą samym. Jak budujemy takie przekonanie, że dziecko ma kontrolę nad tym, co się wokół nim dzieje? Po pierwsze, to jest bardzo ważne i chyba podstawowe, musimy nauczyć nasze dzieci rozpoznawać emocje, jakie nimi targają i radzić sobie z tymi emocjami. Emocje kierują naszym życiem. Bardzo często czynimy coś w emocji, a później tego żałujemy. Jeżeli nauczymy się rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi, zanim wybuchną, wtedy nauczymy się kontrolować swoje życie. Niektórzy uważają, że uczucia, że emocje są najważniejsze w życiu. I właśnie trzeba postępować według emocji, według uczucia. To jest najważniejsze. To, co czujesz, to rób. Tak czyń. Inni uważają, że emocje nie mają żadnego znaczenia. Trzeba zupełnie się ich wyzbyć. Ale ani jedno, ani drugie pojęcie nie jest prawdziwe. Powinniśmy uczyć dzieci rozpoznawać i akceptować własne emocje i radzić sobie z nimi. I Słowo Boże dostarcza nam wiele przykładów na to, że te emocje są czymś, czym nas Bóg wyposażył i wcale nie są złe. Złe emocje, negatywne emocje nie są czymś złym i grzesznym. Tak nas Bóg stworzył. On nas wyposażył w te emocje. Popatrzcie na Dawida. Przeczytajcie jego psalmy. Ileż tam jest emocji. Ileż tam jest mrocznych emocji często. Dawid w psalmach wyraża cierpienie, przerażenie, gniew, pragnienie zemsty, zniszczenia wroga swojego. On przeżywał te emocje i w jakiś sposób je wyrażał. Popatrzcie, wyrażał je przede wszystkim przed Bogiem. To jest też coś, czego powinniśmy się nauczyć. Ale też popatrzcie na pozytywne emocje, ile radości, zachwytu nad pięknem, ile szczęścia w słowach Dawida. To jest coś, co nas Bóg wyposażył. My tylko musimy nauczyć się wykorzystywać to, co nam Bóg dał, we właściwy i z pożytkiem dla siebie sposób. Głębokie uczucia, silne emocje nie są niczym niewłaściwym i niechrześcijańskim. Ważne jest tylko to, czy nasze dzieci potrafią je rozpoznawać, interpretować i odpowiednio wyrażać. I zwłaszcza wśród nastolatków, słuchajcie, uwidacznia się taki mechanizm, który prowadzi do negatywnych uczuć. Prowadzi od negatywnych uczuć do negatywnej samooceny. On działa tak. Nastolatki zwłaszcza tak myślą o sobie. Pojawia się jakieś uczucie, pojawia się jakaś emocja, a więc taki jestem. Czyli wystawia ocenę sam sobie na podstawie tego, jak się czuję i co w tym momencie czuję. I wtedy następuje takie sprzężenie zwrotne, że zaczyna wytwarzać w sobie pewne emocje na podstawie tej samooceny. A więc najpierw pojawia się emocja, później myślę sobie, jestem taki. I później to myślenie sobie zaczyna wytwarzać wiele innych negatywnych emocji, które jakby uzasadniały, że właśnie taki jestem. I przykład. I to jest coś, co dotyczy też mnie. Ja bardzo często myślałam i zresztą myślę. Ten mechanizm u mnie się w ten sposób uwidacznia. Kiedy jestem w gronie ludzi, zwłaszcza to się w szkole uwidaczniało też, kiedy byłam w klasie, bądź wśród innych ludzi, gdzie muszę w jakiś sposób zadziałać, czuję stres, spięcie i pewną niemoc. I wtedy myślę, jestem do niczego. Po prostu jestem do niczego. Nie potrafię tego zrobić, nie potrafię wyrazić tego, co chcę powiedzieć, nie potrafię zrobić to, co właśnie miałam zrobić, jestem do niczego. Więc najpierw pojawia się emocja. Lęk, stres, takie spięcie wewnętrzne i za tym idzie ocena. Jestem do niczego. A skoro jestem do niczego, skoro jestem do niedołęgą, skoro nie potrafię tego zrobić, no, więc jestem cały czas spięty. Więc jestem cały czas zdenerwowany. Nic mi nie wychodzi. Spięcie, ocena, coraz większej emocji, coraz więcej emocji, jestem do niczego. I w pewnym momencie ten mechanizm uświadomiłam sobie w swoim, właśnie dotyczący właśnie tego oceniania siebie na podstawie emocji. Uświadomiłam go sobie wtedy, kiedy wchodziłam na egzamin. Uczyłam się niesamowicie dużo. Zawsze musiałam dużo czasu poświęcić na naukę, to nie było dla mnie takie o. Wchodzę na ten egzamin, zadano mi pytania, jedno, drugie, trzecie. Wiem, no przecież uczyłam się, no przecież wiem. I pustka w głowie. I nie jestem w stanie nic powiedzieć. I włącza się mechanizm, jesteś do niczego. Uczyłaś się, nie nauczyłaś się, jesteś mało inteligentna, nic nie potrafisz zrobić. A nie potrafię zrobić? No tak, no jesteś do niczego. I cały czas te emocje, które mówią mi, że jestem do niczego, a więc nie potrafię nic zrobić. I w pewnym momencie powiedziałam, przepraszam bardzo, nie odpowiem na żadne z tych pytań, nie jestem w stanie. I coś tam powiedziałam tej pani profesor i wyszłam. Zamknęłam drzwi za sobą i oświecenie. No przecież ja wiem, przecież to mogłam powiedzieć, to mogłam powiedzieć, to mogłam powiedzieć, tam to mogłam powiedzieć. I później wtedy ktoś mi powiedział, wiesz co, musisz sobie zdać sprawę z emocji, jakie przeżywasz. Musisz je nazwać. Musisz wiedzieć, co przeżywasz. Po to, żeby im stawić czoła. Po to, żeby nie oceniać siebie w oparciu o te emocje. A nastolatki przeżywają niesamowitą huśtawkę emocji. Podobnie jak przedszkolaki. W ich emocjach są bardzo ambiwalentni, niestety. Przeżywają bardzo podobnie do przedszkolaków. Z euforii w rozpacz. Prawda? I tak jak się czują, tak zaczynają myśleć o sobie. Pomóżmy dzieciom rozpoznać własne emocje i nazwać je, ażeby mogły zobaczyć, że one takie są, bo zostały w te emocje wyposażone, a nie dlatego, że przeżywają te emocje, więc są takie, a nie inne. Bo każdy z nas przeżywa emocje. W jaki sposób pomóc dzieciom rozpoznawać własne emocje? Kilka takich wskazówek, które wyczytałam w jednej z książek. Dzieci młodsze i przedszkolne, jeżeli macie takie małe dzieci, młodsze i wczesnoszkolne, już możemy zacząć uczyć dzieci rozpoznawać emocje. Najpierw musimy pomóc dzieciom zrozumieć nazwy emocji, przepraszam, i w jaki sposób one się wyrażają. Bardzo takie podstawowe emocje, które dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne są w stanie rozróżnić po bardzo konkretnych, charakterystycznych cechach. Powiecie, że przedszkolaki zauważają i zapamiętują jakieś zdarzenie, jaką rzecz, jakiś przedmiot na podstawie silnie oddziałującej cechy tego przedmiotu czy tego zdarzenia. Zapamiętują to, co najsilniej do nich dotarło. Więc jeżeli chcemy nauczyć dzieci przedszkolne rozpoznawania jakichś emocji i nazywania ich, więc musimy przygotować obrazki, ilustracje, które będą przedstawiały postawę człowieka szczęśliwego bądź smutnego, prawda? Zadowolonego bądź złego. A możemy pomóc dzieciom wyszukiwać obrazki, które przedstawiają właśnie konkretną emocję. Później możemy poprosić, aby znalazły obrazki z emocjami przeciwstawnymi. Jeżeli znajdą obrazki z emocjami przeciwstawnymi, wtedy możemy być pewni, że zaczynają już rozumieć i odbierać charakterystyczne cechy danej emocji. A dzieci, powiedzmy 6-, 7-, 8-letnie, możemy wciągać już w rozmowy na temat emocji. I jest taka zabawa, w którą się dzieci bardzo lubią bawić. Są to takie historyjki pewnego razu. Jeżeli zapytasz dziecko, jak się czujesz, albo jak tam było na jakimś tam wydarzeniu, jak się czułaś tam, to powie dobrze albo źle. Nie wyrazi odpowiednią nazwą, nie potrafi odpowiednio przeanalizować swojego stanu i odpowiedzieć nam trafnie. Ale możemy się zabawić w taką zabawę pewnego razu. Kiedy widzimy na przykład, że dziecko jest smutne, wraca z jakiegoś wydarzenia i jest smutne. Możemy powiedzieć, co, zabawisz się ze mną w historyjkę pewnego razu? Ja zacznę, dobrze? Pewnego razu dziewczynka wróciła ze spotkania z koleżanką i była bardzo smutna. Dlaczego? I dziecko odpowiada. Najczęściej wtedy utożsamia się ze swoim samopoczuciem. Ponieważ koleżanka na przykład obchodzi jutro urodziny. I ty odpowiadasz. Koleżanka obchodzi jutro urodziny i w związku z tym... I znowu dziecko dopowiada. No w związku z tym zaprosiła Zosię i Halinkę. No zaprosiła Zosię i Halinkę, a ciebie? Zaprosiła Zosię i Halinkę, ale mnie nie zaprosiła. I w związku z tym jestem smutna. Jesteś smutna i czujesz... Jestem smutna i czuję złość na przykład. I w ten sposób pomagamy dzieciom. Jeżeli zobaczyliście, że ja z tej historyki pewnego razu dziewczynka przeszłam na ty. Jeżeli dziecko to podchwyci, zaczyna identyfikować się z sobą i opowiadać o tym, co czuje. I to jest super ćwiczenie i doświadczenie o tym, żeby dziecko zaczynało mówić o tym, co czuje. Zaczyna rozpoznawać swoje emocje. Jeżeli uda nam się to, słuchajcie, to jest pierwszy krok do opanowywania swoich emocji, do radzenia sobie ze swoimi emocjami. Najpierw trzeba je zrozumieć. I kiedy tę rozmowę da się tak dalej toczyć, to możemy poprowadzić dziecko do zrozumienia, że ono wcale nie musi tak się czuć, że można zrobić coś, żeby tę emocję zmienić na pozytywną wobec tej dziewczynki. I to jest coś fajnego, taka zabawa, jeżeli tylko mamy na to czas i chcemy z dziećmi o tym rozmawiać. Dzieci starsze, to było dla dzieci młodszych, dzieci starsze szkolne zaczynają zauważać, że pewne wskazówki, symptomy fizyczne, reakcje ciała naszego odpowiadają konkretnym emocjom. I w momencie, kiedy one to zauważą, możemy poprosić je, czy wciągnąć je w zabawę, w której będą mogły te emocje rozpoznawać po symptomach, które się pojawiają w momencie, kiedy ta emocja gdzieś wewnątrz powstanie. Bo te zewnętrzne symptomy nazywamy afektami. Jakaś emocja się pojawia i jest jakiś afekt, czyli jakiś symptom, jakaś reakcja, jakieś działanie. Na przykład możemy przygotować karty z nazwami emocji i poprosić dzieciaki, na przykład, jeżeli jesteśmy w rodzinie naszej, siedzimy sobie gdzieś przy stole albo jesteśmy na wycieczce, możemy zabawić się w ten sposób. Wyciągnij jedną kartę i opisz emocję, którą wyciągnąłeś. Nie mów, co to jest, ale opisz. Jeżeli dziecko widzi już związek pomiędzy emocją a afektem, wtedy potrafi to zrobić. Jeżeli jeszcze nie wie dokładnie, o co chodzi, możesz powiedzieć tak. Jeżeli wyciągnąłeś emocję strach, możesz powiedzieć bezruch, uciskanie w dołku, szeroko otwarte oczy, czyli pokazujemy, co na zewnątrz sygnalizuje, że wewnątrz przeżywamy taką emocję. Inna zabawa można pokazać pantomimą. Strach, szczęście, stres, gniew. Inny rodzaj zabawy jeszcze z tymi kartami to jest rzeźba emocji. Jedna osoba wyciąga emocje, jest rzeźbiarzem, druga osoba jest jakby pomnikiem i tylko te dwie osoby wiedzą, co jest na karteczce, pozostałe obserwują. I rzeźbiarz ustawia tak tą osobę, tą rzeźbę, żeby wyraziła jakąś emocję. I wszyscy inni zgadują, o co chodzi. Ale słuchajcie, wyrażanie, nazywanie emocji, rozpoznawanie emocji, również możemy zachęcić dzieci, aby wyraziły odgłosem, nie słowami, ale odgłosem. Albo kolorem, farbą, na dużej płaszczyźnie. Kiedyś na obozie coś takiego zrobiłam, omawialiśmy życie Józefa. I chciałam pomóc dzieciom zrozumieć emocje Józefa, po to, ażeby zobaczyły, że Bóg w każdej sytuacji był z Józefem. Gdziekolwiek się znalazł, cokolwiek nie odczuwał, Bóg był blisko niego. I chciałam to przenieść później na zachowanie, na życie dzieci. Gdziekolwiek jesteś, jakkolwiek się czujesz, zraniony, niesprawiedliwie potraktowany bądź wyróżniony, zawsze Bóg jest koło ciebie. I wiecie, co po każdej lekcji robiliśmy? Dzieciaki na dużej planszy malowały rękami emocje, którą przeżywał w danym epizodzie swojego życia Józef. I ta plansza była od czarnych kolorów do bardziej jaskrawych, od ciemnych do bardziej jaskrawych, bo na takiej huśtawce emocjonalnej on był. Ale poza tym, że pomogłam dzieciakom poznać, jakby zrozumieć Józefa, również pomogłam im w tych zajęciach nazywać, rozpoznawać, interpretować emocje. To było też dla nich takie bardzo osobiste doświadczenie. A więc w ten sposób możemy bawić się z dziećmi, jeżeli chodzi o to, żeby pomóc im zrozumieć i zinterpretować emocje. A młodzież, a nastolatki, widzicie swoje dzieci w domu, że tam w karty się bawicie, w pantomimę, w malowanie. O nie, 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 to już nie dla nich. Owszem, z rówieśnikami, jak się znajdą w grupie, oj, to na was grają, pięknie zaangażują się, czy w pantomimę, czy w odgłosy, w wyrażenie strachu, wyrażenie rozpaczy, czy szczęścia samym głosem, prawda? W swoim gronie będą się w to bawić. Natomiast z nami w domu nie. Słuchajcie, musimy podejmować rozmowy z nastolatkiem na temat ich emocji, tego, co przeżywają w tej chwili, przy każdej okazji, kiedy jest to tylko możliwe. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji nastolatka. Dlatego musimy zawsze być gotowi pomóc mu zrozumieć to, co czuje. Wtedy, kiedy tylko ma ochotę, kiedy się otworzy, kiedy chce rozmawiać z nami. A więc bądźmy wyczuleni na takie okazje. Wykorzystujmy każdy odpowiedni moment. Wtedy, kiedy choć trochę się otworzy na to, ażeby, choć trochę dopuści nas do siebie. Wykorzystujmy to, żeby pomóc mu zrozumieć, co teraz czuje, co się z nim dzieje. To nie jest łatwe. Ale jeżeli nastolatek zobaczy, że mamy dobre chęci, dobre intencje, że chcemy mu poświęcić czas, to będzie mówić. To wtedy rozpocznie opowiadanie o sobie i nie będziemy mogli go zatrzymać w tym, co mówi. Bo on chce mówić o sobie, ale te jego emocje, to wszystko, co się w nim dzieje w momencie właśnie przechodzenia z życia dziecięcego do dorosłe, powoduje, że on po prostu jest wiecznie na huśtawce i jest jakby taki kaktus naszpikowany igłami. Nie pozwoli się do siebie zbliżyć, ale tak bardzo pragnie naszej bliskości jednocześnie. I musimy o tym wiedzieć. Bardzo często słyszymy z ust nastolatków bardzo skrajne oceny i opinie o nas. Nienawidzę cię, krzyczy taki nastolatek. A tak naprawdę on chce powiedzieć, co mam zrobić, żebyś mnie zaakceptował. Albo będzie wrzeszczał, daj mi spokój, nikt mnie nie rozumie na tym świecie. A przez to mówi, czy masz dla mnie czas? Czy naprawdę chcesz mnie zrozumieć? Albo powie, a co cię to obchodzi? A tak naprawdę mówi, zainteresuj się moim problemem. Musimy się nauczyć słuchać nastolatka. Bo to, że on tak krzyczy, to są te jego igły, którymi sobie nie potrafi poradzić. A tak naprawdę chce, żebym poświęcić czas. Tak naprawdę chce, żebyśmy go zrozumieli. Nie możemy odpowiadać na tym samym poziomie. Nie możemy dać się wciągnąć, już o tym powiedziałam wcześniej, wciągnąć w jakąś utarczkę słowną. Bo łatwo powiedzieć, a ty, co ty sobie myślisz? Ja w twoim wieku, jak gdybym ja sobie tak pozwoliła przy moim ojcu. Nie ma rozmowy. To jest znowu jakby argument dla nastolatka, że nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie rozumie. Nawet właśnie rodzice nie chcą ze mną rozmawiać. Dobrze. W jaki sposób jeszcze pozwalamy dzieciom mieć silne przekonanie o tym, że mają wpływ na swoje życie? Albo w jaki sposób pomagamy im kształtować to przekonanie? I to też jest bardzo istotne, co teraz powiem. Już odchodzimy od emocji. Ponoszenie konsekwencji własnych decyzji i czynów. Jeżeli chcemy, żeby brały odpowiedzialność za swoje życie, żeby miały przekonanie, że są odpowiedzialne i mają wpływ na swoje życie, że ma wpływ na to wszystko, co robi, musi się nauczyć brać ponosić konsekwencje swoich decyzji i czynów. Jeżeli będzie ponosiło konsekwencje swoich decyzji, wtedy będziemy uczyć się samodyscypliny. Samodyscyplina jest niezbędna w życiu dorosłego człowieka, bo w pewnym momencie przyjdzie czas, kiedy będzie musiał sam decydować o sobie. Już nie będzie koło niego kogoś, kto będzie popychał do przodu, albo ochraniał, albo tłumaczył, albo brał na siebie konsekwencje złych decyzji. Dziecko musi się nauczyć wtedy, kiedy jest z nami, samodyscypliny. Musi wiedzieć, że dobre decyzje pociągają dobre konsekwencje, że złe decyzje ponoszą za sobą negatywne konsekwencje. Jest to norma i tego nie da się ominąć. Tak jest. Po pierwsze, dziecko nie może wzrastać w przekonaniu, że konsekwencje ich złego zachowania są jak loteria, są uzależnione od naszego humoru. Bardzo się tak często zdarza, że jeżeli złe zachowanie, coś złego, co zrobiło dziecko, zdenerwuje mnie, wkurzy mnie, to wtedy poniesie konsekwencje. Ale jeżeli ja nie mam czasu, jeżeli coś innego mnie absorbuje i po prostu machnę ręką i pójdę dalej, to dziecko nie poniesie żadnych konsekwencji. I ujdzie mu to na sucho. Dzieci muszą wiedzieć, że konsekwencje są zależne od ich zachowania, a nie od humoru i nastroju dorosłych. Kara jest konsekwencją tego, że zostało złamane jakieś prawo, a nie dlatego, że ktoś w związku z moim złym zachowaniem źle się poczuł. Po drugie, dziecko musi wiedzieć, że kara jest wymierzona przeciwko, że kara nie jest wymierzona przeciwko niemu, bo ja go kocham, akceptuję. Pomimo wszystko jest bardzo cenną dla mnie osobą, ale kara jest wymierzona przeciwko temu, że podjęło złą decyzję, że zrobiło coś złego. A więc musi ponieść konsekwencję, którą jest kara, za to, że źle postąpiło, a nie dlatego, że samo jest w sobie złe. Jeżeli mamy do czynienia z dziećmi agresywnymi bądź przejawiającymi symptomy agresji, musimy pamiętać o tym, że kara, jaką ponosi, konsekwencja kara, jaką ponosi, nie może być karą fizyczną. Nie mówię tu o karze cielesnej w tym momencie, bo tak a propos, jeżeli chodzi o kary cielesne, tam lanie czy coś takiego, może ewentualnie stosować osoba, która bezgranicznie kocha swoje dziecko i wie, że to jest dla niego ku jego dobru. Nie dlatego, że jestem wzburzony, zły, więc masz, prawda? Bo tak mnie zdenerwowałeś. Tylko dlatego stosujemy kary fizyczne, cielesne, jeżeli je w ogóle stosujemy, ażeby pomóc dziecku coś zrozumieć. Mówię o karach fizycznych, nie cielesnych. Kara fizyczna to jest zrobienie coś za karę, czegoś za karę. Postąpiłeś tak, a więc teraz bardzo proszę, umyj te wszystkie naczynia. To będzie kara dla ciebie. Albo proszę bardzo, pozamiatasz schody za karę. Co zrobi dziecko agresywne albo z skłonnością do agresywności? Potłucze te wszystkie naczynia, połamie tą miotłę, zniszczy odkurzacz. Bo ta cała jego energia będzie ukierunkowana na ten przedmiot. Jeżeli są dzieci tak impulsywnie nastawione w swoim zachowaniu, agresywnie, wtedy musimy zabrać im jakieś przywileje. Co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o ponoszenie konsekwencji własnych decyzji? Jeżeli dziecko zachowuje się źle, ponosi jakąś konsekwencję złej decyzji, ono musi wiedzieć, jakie są zasady, jaki jest regulamin. Ono musi wiedzieć, dlaczego to, co zrobiło, jest złe. Jeżeli nie mamy w domu żadnych zasad bycia razem, współżycia w naszej grupie rodzinnej, jeżeli nie mamy konkretnych zasad zachowania się, relacji ze sobą, postępowania, to wtedy nie mamy jakby odniesienia do dyscyplinowania naszych dzieci. Nie mamy